Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 29 lipca. Choć na okres wakacji zawiesiliśmy nasłuch, to nie przestaliśmy z Wojtkiem Szackim nasłuchiwać. Dziś porozmawiamy o tym, co się dzieje w krajowej polityce. Jak przebiega prekampania, co ona nam mówi o nadchodzącej kampanii właściwej, jakie tematy i emocje tą kampanią będą rządziły. I jak na dziś wygląda polityczna przyszłość kraju w krótkim i średnim terminie. Zapraszam na rozmowę. Wojtku, proponuję, żebyśmy zaczęli od szybkiego streszczenia wydarzeń politycznych dla naszych słuchaczy, którzy mogą teraz leżeć na plaży lub chodzić po górach i niekoniecznie śledzą to, co się dzieje w mediach i w mediach społecznościowych. Z jednej strony partie i politycy jeżdżą i wiecują, a sondaże się mnożą. Z drugiej strony Donald Tusk nagrywa filmiki, a Jarosław Kaczyński udziela wywiadów.
Partie zaczęły taki objazd prekampanijny Polski jeszcze w czerwcu i to dotyczy w zasadzie każdej partii. Podróżują posłowie PiSu, grupa kilkunastu polityków, która została wytypowana jako, którzy najlepiej rokują w kontaktach z wyborcami. Nawet na stronie PiSu jest taka zakładka PiS spotkania, gdzie jest mapa i można sobie sprawdzić, gdzie i kiedy była. A to Beata Szydło, a to minister Marlena Maląg, a to premier Morawiecki, a to wicepremier Jacek Sasin, no i oczywiście Jarosław Kaczyński.
Ale to zdziwiły mnie tam co najmniej dwie osoby. Z jednej strony Antoni Macierewicz, który jest na tej liście, no rozumiem, że jest wiceprzewodniczącym, ale jednak. A druga osoba, której dawno nie widzieliśmy, o której dawno nie słyszeliśmy, a zawsze była ważnym elementem kampanii pisowskich, to jest europoseł Tomasz Poręba.
Tak, tam jest jeszcze jedna europosłanka, Jadwiga Wiśniewska, która też nie rzuca się w oczy jako jedna z najważniejszych posłanek PiSu, ale jednak w tym gronie kilkunastu najważniejszych polityków się znajduje, co pokazuje jakąś jej pozycję w partii.
Z drugiej strony ona jest po prostu chyba ze Śląska, prawda? Ona jest europosłanką ze Śląska, więc ja podejrzewam, że to może być kwestia Śląska, węgla i takiego wzmocnienia Mateusza Morawieckiego, który będąc posłem ze Śląska musi jednak jeździć po całym kraju.
Tak, co ciekawe, Mateuszowi Morawieckiemu ten licznik nabił tylko dwa spotkania, a na przykład Beata Szydło ma 14, wygrywa o jedno spotkanie z prezesem. Przed nami jeszcze jeden ostatni weekend tego objazdu. PiS nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Wszystkie partie się ruszyły. Lewica podróżuje całą grupą. Posłowie Lewicy byli na południu Polski, byli w Nowym Sączu i w Tarnowie, czyli w regionach tradycyjnie pisowskich. I oni tam jeżdżą całą grupą i to w dodatku partia Razem i Lewica. Co ciekawe, zresztą Lewica mówiła prawie wyłącznie o sprawach nie tyle światopoglądowych, ile czysto materialnych. Skupili się na drożyźnie, walce z inflacją, na swoich propozycjach kredytowych, mieszkaniowych.
Z tego co pamiętam, to takie były założenia i taka była strategia jakaś wewnętrzna przyjęta z rok temu, żeby właśnie uciekać i odchodzić od tematów światopoglądowych i jak najmocniej iść w te tematy właśnie takie bytowo-gospodarcze.
I to procentuje. Jeśli spojrzymy na sondaże, to widzimy, że Lewica rośnie. Lewica zrównała się teraz w sondażowej średniej z partią Szymona Hołowni, który też oczywiście jeździ, ale jakby go trochę mniej było widać ostatnio.
To jest taka pułapka, że my widzimy te osoby, które widzimy, a niekiedy ja pamiętam takie kampanie, w których na przykład Janusz Palikot przed tym swoim wielkim powrotem, który nastąpił przed wielkim upadkiem, bardzo dużo jeździł i kompletnie był poza mediami społecznościowymi, nikt tego nie widział, a potem nagle zrobił bardzo duży wynik, więc ten fakt, że my widzimy bardzo dużo podróży Jarosława Kaczyńskiego siłą rzeczy, czy posłów Platformy, czy Lewicy, a nie widzimy już Szymona Hołowni, niekoniecznie znaczy, że on jeździ mniej albo że to jego jeżdżenie ma mniejszy wpływ.
To prawda. Natomiast jeśli w ogóle chodzi o te podróże, no to dla polityków jest to bardzo ważne teraz, bo po pandemii te wszystkie struktury, nie tylko pisowskie, były zardzewiałe, ospałe, zdemoralizowane pewnie po części i rozleniwione. Liderzy postanowili teraz sprawdzić, jak to wygląda w terenie. Po pierwsze sprawdzić, jak wyglądają te struktury, czyli na poziomie powiatów, gmin, czy są w stanie zorganizować spotkanie, jak szybko są w stanie zorganizować to spotkanie, zaprosić ludzi, nagłośnić to w lokalnych mediach. A z drugiej strony przychodzą na takie spotkania ludzie i coś mówią. I politycy orientują się, jakie są nastroje wyborców. To jest dla nich zasób bezcennej wiedzy, której nie zdobędą w żaden inny sposób. I główne tematy to są takie bytowe, czyli to jest kwestia węgla, to jest kwestia prądu, kwestia wysokich cen. A to, co się przebija do mediów, czyli kwestie reparacji od Niemiec, czy nieco wcześniej te obrzydliwe żarty z osób transpłciowych, to jest jakiś margines i to jest raczej to, co przywożą tam ci politycy, a nie to, co mówią wyborcy i działacze ci na dole. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Właśnie rozmawiałem z jednym politykiem PiSu i on mówi, że obawia się, że wkrótce zacznie się fala dla Konfederacji w związku z rosnącym zniecierpliwieniem części Polaków liczbą Ukraińców, którzy są w Polsce. Zaczyna się przebijać, i to widzą ci politycy, którzy jeżdżą po kraju, taki przekaz, że Polacy muszą czekać w kolejce, Ukraińcy są obsługiwani bez kolejki, że mają łatwiejszy dostęp do usług publicznych i że na tym Konfederacja może popłynąć już niebawem.
To jest chyba inna rozmowa, bo ja mam takie poczucie, że z jednej strony my się spodziewamy albo spodziewaliśmy tak naprawdę od marca chyba, że to się zacznie i to się nadal nie zaczęło, a z drugiej strony też spodziewaliśmy się, że Konfederacja będzie rosła w tej sytuacji i to też się kompletnie nie dzieje i z tych różnych obrazków z mediów społecznościowych, z różnych wiecy i spotkań. Jak ja myślę o Konfederacji, rozumiem, że tam, nie wiem, jeździ Sławomir Mentzen i pewnie oni też jeżdżą, tylko my to znowu trochę jak z Hołownią tego mało widzimy, no ale mi jakoś zapadł w pamięć ten obrazek.
Jak Janusz Korwin-Mikke na jakiejś skrzynce stoi na deptaku i nikt go nie słucha.
No więc to jest rozmowa o tym, czy rzeczywiście ten temat Ukraińców w Polsce zacznie grać jakąś, odgrywać jakąś większą rolę w polityce i dwa, czy rzeczywiście na tym zacznie rosnąć Konfederacja. Natomiast rzeczywiście ciekawe jest, że posłowie PiSu o tym sami mówią. A chciałem ciebie zapytać jeszcze, jaka jest atmosfera wokół tych spotkań. Nawet nie chodzi mi o to, co tam jest mówione, ale jakie te spotkania generują emocje.
Tak jak pewnie do wielu obserwatorów życia politycznego przebijają się do mnie te obrazki ludzi, którzy protestują, którzy stoją przed salami, w których odbywają się spotkania z politykami PiSu, z ludźmi, którzy krzyczą złodzieje i tym podobne okrzyki wznoszą w stronę polityków PiSu. Od czasu do czasu ktoś się tam, w cudzysłowie, niepowołany znajdzie na tym spotkaniu i zaczyna polemikę uprawiać z politykami PiSu. To nawet niekoniecznie muszą być jacyś działacze Platformy czy tak zwanej demokratycznej opozycji, ale również jakieś inne postaci, takie jak ta działaczka Agrounii, która zaczepiła z kolei prezesa Glapińskiego w Sopocie i w odpowiedzi usłyszała wykład o stopach procentowych. Atmosfera, myślę, jest dość, jak na ten senny lipiec i okres wakacyjny, burzliwa.
Trochę o tym wspomniałeś, ale chciałem jednak ciebie dopytać o taki obraz, który się wyłania z tego politycznego festynu. Chodzi mi bardziej tutaj o tematy, które dominują. To znaczy, oczywistym jest, że tematy gospodarcze, inflacja, drożyzna będą cały czas wszechobecne i będą tak naprawdę rządziły tą kampanią. To jednak zastanowiłbym się i porozmawiał chwilę o tym, o czym teraz się rozmawia na tych spotkaniach, jakie są, nie wiem, obszary sporu, które się zarysowują, czy są jakieś, czy widzisz jakieś, czy pojawiają się jakieś propozycje merytoryczne, jakieś rozwiązań, jakiś ustaw?
Zacznę od końca. Takich propozycji merytorycznych to raczej też może to jest kwestia mojej bańki jakiegoś wykluczenia cyfrowego, ale nie widzę specjalnie, prawdę mówiąc. Jeśli to są bardzo głęboko ukryte przed wzrokiem osób, które uczestniczą w tych spotkaniach, które je oglądają w internecie, może gdzieś tam na zapleczu w kuluarach rozmawiają Jarosław Kaczyński z lokalnymi działaczami o tym, jakby coś tutaj usprawnić w ochronie zdrowia albo w jakimś innym obszarze życia publicznego. Już całkiem na serio, to nie widzę takich rzeczy. Pewnie Szymon Hołownia w największym stopniu mówi o sprawach programowych, ale jakbym się miał skupić na jakiejś partii, to bym porozmawiał najchętniej o PiSie, ponieważ jest mi o tym mówić najłatwiej, bo najlepiej się na tej partii znam i najpilniej ją śledzę. I mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński zaczął od, na tych pierwszych kilku spotkaniach, tych 13, na których był, testował tematy światopoglądowe, stąd te żarty o osobach LGBT. I to ewidentnie chyba nie chwyciło nawet wśród wyborców prawicowych, bo teraz jak czytam obszerne relacje z tych spotkań, to już tych tematów nie widzę. Natomiast wątek, który się pojawia w zasadzie chyba na każdym z tych spotkań, i to zwykle Jarosław Kaczyński mówi sam z siebie, niedopytywany, to jest kwestia Niemiec. Tę kwestię prezes PiS-u rozgrywa w bardzo przemyślany sposób, moim zdaniem, ponieważ łączą się tam różne wątki. Po pierwsze wątek kompromitacji moralnej Niemiec w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie, w związku z polityką niemiecką wobec Rosji Władimira Putina, wieloletnią. I gdy już tak prezes sobie ustawi Niemcy w takiej roli państwa skompromitowanego politycznie i moralnie, to może przejść do żądań reparacji i mówienia o raporcie Arkadiusza Mularczyka, który jest pisany od 2017 roku, od 2019 roku jest tłumaczony, a gotowy podobno. Teraz prezes mówi, że zostanie opublikowana pierwsza część tego raportu i że wówczas również padnie kwota, jakiej będziemy się domagali od Niemiec. Teraz zresztą też prezes spotkał się z szefem CDU i jak czytałem w komunikacie z tego spotkania, został podniesiony temat reparacji. Żądanie reparacji oczywiście ma jakoś pokazać, że PiS o tym myśli, pewnie jakoś zmobilizować ten starszy, zwłaszcza elektorat, który nie przepada za Niemcami, są jeszcze resentymenty wojenne. Ale to też służy połączeniu z innym wątkiem, czyli z takim eurosceptycyzmem, antyunijnością w myśleniu Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ on przedstawia Niemcy jako państwo, które dominuje, a nawet zdominowało w całości Unię. Pokazuje Unię jako parawan, za którym kryje się potęga gospodarcza i polityczna Niemiec. Jarosław Kaczyński od czasu do czasu używa takiej frazy, że Niemcy używają Unii jako szczudeł, żeby wydawać się więksi niż są. A jak już się stworzy taki obraz wrogiego państwa, a przypominam, że jest to nasz sojusznik z NATO i największy partner gospodarczy, ale jak już się stworzy takie państwo potwora grożącego nam, no to łatwo jeszcze tam dorzucić Donalda Tuska i pokazać go jako człowieka Berlina, człowieka, który ma być zainstalowany jako premier teoretycznie polskiego rządu, ale w rzeczywistości realizującego wyłącznie niemieckie interesy. I myślę, że to jest coś, z czym będziemy mieli do czynienia już w prawdziwej kampanii. To znaczy Jarosław Kaczyński będzie zohydzał opozycję, będzie mobilizował swoich zwolenników tą wizją, że jak przyjdzie Donald Tusk i rządy Platformy, to tak naprawdę przyjdzie do nas Niemiec i zabierze nam całą naszą suwerenność.
To ciekawa konstrukcja. Ja też mam wrażenie, że no obserwujemy powracający, narastający konflikt znowu o praworządność z Unią Europejską wokół Krajowego Planu Odbudowy, kamieni milowych. No to jest duży problem dla partii władzy i dla rządu. Jest duży problem ze spełnieniem warunków, które pozwoliłyby otrzymać te fundusze. A z drugiej strony był niedawny CBOS, gdzie był zaskakująco wysoki poziom poparcia dla członkostwa w Unii. I rozumiem, że to też trochę jest tak, że Jarosław Kaczyński, chcąc zaatakować Europę, nie może, bo wtedy szedłby wbrew temu, co chce słyszeć elektorat, nawet elektorat PiS-u, więc trochę podstawia pod tą Europę te Niemcy.
Trochę tak, przy czym moim zdaniem to poparcie dla Unii Europejskiej jest dość płytkie, to znaczy są takie jeziora nad morzem, które są bardzo rozległe, ale płytkie i z tym sondażem pewnie jest dość podobnie. Polacy owszem chcą, żeby Polska była w Unii Europejskiej, ale na przykład jak już ich spytać o jakąś dalej idącą integrację, wejście do strefy euro, tu już zaczynają się schody i to bardzo strome.
Też tak myślałem, tak jak ty myślisz teraz i podoba mi się ta metafora tych płytkich jezior, ale ja myślałem, że przez to, że to jezioro jest płytkie, to ono będzie wysychało w tym klimacie politycznym, a mam wrażenie, że właśnie ten ostatni CBOS pokazał, że to płytkie jezioro się dalej rozlewa, a nie wysycha.
Pewnie jesteś mądrzejszy. Ja jednak nie porzucam tej swojej myśli i sądzę, że tak długo jak Polacy wiedzą, że członkostwo w Unii Europejskiej przynosi im namacalne nieraz korzyści, widzą wszystkie drogi, które zostały wybudowane.
Ja się z tobą pokłócę, bo moim zdaniem coś innego się wydarzyło. To znaczy, że wojna zmieniła tą percepcję. To znaczy, to co ty mówisz, ja się bym z tobą zgodził te 6 miesięcy temu. I też bym się zgodził, że to jest kwestia funduszy i tego, że nie jesteśmy płatnikiem netto i tego, że nie lubimy polityki klimatycznej, bo uważamy, że przez to są wyższe koszty energii i to się wszystko zgadza. Tylko mam wrażenie, że jednak wojna spowodowała, że my zobaczyliśmy, że Ukraińcy chcą do tej Europy, że jakbyśmy nie byli w tej Europie, to by było źle i że ta Europa nam się też kojarzy i tu jest jednak głębia tego poparcia z przynależnością do Zachodu, a Zachód przestał być, tak jak niektórzy by chcieli przedstawiać Zachód, jako jakieś siedlisko zła perwersji i źle pojętego progresywizmu, czy genderyzmu nawet, tylko Zachód stał się gwarancją bezpieczeństwa dla nas w tym niebezpiecznym momencie w historii. I że to jest ta zmiana, która pogłębia to twoje jezioro, które rzeczywiście wydawało się być płytkie chwilę temu, ale jednak okoliczności tą głębię zmieniły.
Zobaczymy, jak się okoliczności też zmienią za kilka miesięcy. No, trzymajmy kciuki za Ukraińców, ale zobaczymy, jak Zachód wyjdzie w końcu z tego kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Oraz pytanie, co będzie, jeśli dojdzie do dużego kryzysu w polityce energetycznej, jeśli wzrosną bardzo ceny energii, węgla, gazu, prądu i czy czasem prawica nie będzie zwalała tego wszystkiego na Brukselę.
No tylko, że zwala i ten kryzys już nadszedł i te wzrosty były i nie wiem, czy dalej będą jeszcze rosły koszty paliwa, ale teraz spadają i benzyna i ropa na stacjach są tańsze niż były jeszcze chwilę temu. A przecież ja pamiętam, jak ta magiczna granica 6 zł wydała się być jakimś takim koszmarem dla PiSu. Dojechaliśmy do 8, teraz jesteśmy w okolicach, nie wiem, 7,5 powiedzmy. I to się nie wydarzyło. Może to jest tak, że to się odkłada w czasie, ale ten moment, kiedy były olbrzymie wzrosty i był ten moment, żeby rzeczywiście ta narracja prawicowa rodem z prawicowych tygodników i przekazów dnia popłynęła, no to teoretycznie to powinno się przełożyć na dużą niechęć i rosnący sentyment antyeuropejski.
Wiadomo, że mniej więcej 90% Polaków jest za członkostwem Polski w Unii Europejskiej i to się raczej nie zmieni.
Chciałbym sobie chwilę porozmawiać o gospodarce, a tak naprawdę o tym, jaką rolę ta gospodarka odgrywa w tej prekampanii. Bo mam wrażenie, i to jest też kwestia i jakiegoś poczucia anegdotycznego, dowodów anegdotycznych z rozmów, obserwacji własnych i tak dalej, ale też z trendów w mediach społecznościowych i ogólnie z tej całej przestrzeni medialnej, że ten temat inflacji, drożyzny, a z drugiej strony niedoboru węgla, cukru składa się na dosyć smutny obraz tego, w jakim kierunku zmierzamy. Zapowiada to niemały kryzys i nawet PiS przestał z tym dyskutować i przyznaje, że będzie źle. Co więcej, to, co się przebija za pomocą na przykład Superekspresu, który kiedyś, mam wrażenie, raczej, nie wiem czy aż sprzyjał, ale na pewno dużo mniej atakował PiS, teraz mniej więcej co drugi dzień Superekspres wyciąga jakieś nieudane cytaty z różnych wypowiedzi kolejnych pisowskich dygnitarzy, którzy mówią takie rzeczy, że spin doktorom pisowskim włos się na głowie jeży.
Wszyscy politycy wiedzą, że to jest temat, czy też wiązka tematów, z którą się będą mierzyli przez najbliższe miesiące aż do wyborów, a pewnie i w kolejnej kadencji będzie to bardzo istotny temat. Ja widzę tutaj pewną bezradność, to znaczy nikt mnie jakoś specjalnie nie zaskakuje tym, co mówi, nikt nie proponuje jakiegoś oryginalnego rozwiązania, nikt nawet nie proponuje takiej jakiejś terapii szokowej. Jarosław Kaczyński wspomina, że inflację można by zdusić szybko, ale żeby się to wiązało z olbrzymimi kosztami społecznymi i że rząd PiS-ów w tę stronę nie pójdzie. Wydaje się, że obóz rządzący, a w szczególności rząd, robi wszystko, żeby nie tyle walczyć z inflacją, ile złagodzić jej skutki dla najuboższych Polaków, co jest jakoś tam politycznie racjonalne, aczkolwiek ekonomiści łapią się za głowę, ponieważ rząd jedną ręką dusi inflację, a drugą jej pomaga różnymi instrumentami, puszczaniem pieniądza na rynek.
Jak myślisz, czy to jest tak, że my rzeczywiście przez najbliższe 14-15 miesięcy będziemy cały czas o tym słuchać i słyszeć? Czy to jest tak, że przez to, że to jest temat tak bliski, jest czymś, co dotyka każdego Polaka praktycznie w każdym momencie, kiedy coś kupuje, to jest coś, co będzie żyło i rzeczywiście warunkowało i ustawiało tą debatę polityczną. Czy myślisz, że to jest tak, że ten temat może się wyczerpać? To znaczy, że ludzie się trochę tym znudzą i przestaną o tym mówić. Bo ja osobiście mam wrażenie, że w tym momencie wszyscy wszędzie o tym mówią. Co więcej, mam poczucie, że to spowodowało, ta inflacja, ta drożyzna, że Polacy, którzy wcześniej się niespecjalnie interesowali polityką, niespecjalnie interesowali gospodarką, nagle zaczynają czytać, szukać, interesować się, rozmawiać. To znaczy, że ta taka teflonowość PiSu, to takie poczucie, że w czasach, kiedy wszystko szło w dobrym kierunku, to za wszystkie sukcesy rząd brał odpowiedzialność, a wszystkie problemy zwalał na innych, to przestało działać, bo ogólnie przekazy i propaganda przestały działać, ludzie zaczęli sami szukać przyczyn i są dużo bardziej podatni na, nie wiem czy propagandę, ale na przekaz teraz antyrządowy. Czy myślisz, że to jest tak, że te tematy właśnie inflacyjno-gospodarczo-drożyznowe będą cały czas grały przez cały ten okres kampanii właściwej? Czy to jest tak, że my teraz, tak jak mamy szczyt inflacji, to mamy też szczyt dyskusji wokół inflacji?
Ja myślę, że to będzie cyklicznie wracało. To znaczy, myślę, że w pewnym sensie, w jakimś stopniu Polacy się przyzwyczają do tej sytuacji. Polacy nieraz już dawali dowody na to, że są społeczeństwem, które się bardzo szybko adaptuje do trudnych warunków. Polacy się uczą, jak żyć po prostu. Ta odporność Polaków da o sobie znać raz jeszcze. Natomiast my teraz mamy do czynienia raczej ze strachem przed podwyżkami. Mówię tutaj zwłaszcza o węglu i opale, a zobaczymy, jak będzie jesienią i zimą, gdy rzeczywiście ten węgiel będzie po prostu potrzebny. Czy ludzie będą marzli, czy zdobędą opał, czy będą musieli spalać jakieś rzeczy, których się nie powinno palić. Ten temat będzie powracał cyklicznie. Poza tym tak, teraz mamy wakacje, więc są rozmowy o tym, ile co kosztuje, ile kosztuje wyjazd czteroosobowej rodziny nad morze, ile na Mazury. Pewnie podobne tematy wrócą przy okazji świąt Bożego Narodzenia, ile kosztują święta. Później będzie podobnie z Wielkanocą, znowu będzie ten koszyk wielkanocny porównywany. Sądzę, że będzie takie fale wzmożonego zainteresowania i mniejszego zainteresowania, ale że ten temat będzie stale gdzieś tam obecny, a od czasu do czasu będzie wystrzeliwał w kosmos.
Jeszcze ostatnie moje pytanie o tematy. Mam wrażenie, że jest coraz mniej wojny i coraz mniej tematów związanych z bezpieczeństwem. Co jest o tyle ciekawe i dziwne i ciekaw jestem, czy uważasz, że będzie tego więcej w przyszłości, że mamy olbrzymie te kontrakty zbrojeniowe. Mariusz Błaszczak kupuje kolejne typy uzbrojenia. Teraz upatrzonym kierunkiem jest Korea Południowa, ale tego jest mało i tego nie widać. Przynajmniej ja tego nie widzę, że to wydawałoby się, że ta wojna będzie odgrywała dużą rolę, a mam poczucie, że jest bardzo mało w debacie publicznej, w przekazie politycznym.
Kusi łatwe wytłumaczenie, że zainteresowanie wojną w Ukrainie jest mniejsze. Starałem się regularnie czytać o tym, co się dzieje na froncie i ostatnio mam wrażenie, że z dużo większym trudem znajduję te informacje, że one są trochę pochowane na portalach. Strach przed wojną jest, ale myślę, że jest trochę przytłumiony, ale w związku z tym również te wszystkie zakupy uzbrojenia też schodzą na drugi plan, ale myślę, że one też wrócą jeszcze, odegrają swoją rolę.
Wrócą, aczkolwiek ja nie znam kompletnie odpowiedzi, jestem między dwiema emocjami. Z jednej strony ja żyłem w głębokim przeświadczeniu, że militaryzacja, wojna i właśnie ten temat zakupów uzbrojenia będzie bardzo ważny w tej kampanii i będzie bardzo silnie wpływał i kształtował debatę i będzie grał na rząd i na rządzących, ale z drugiej strony jak sobie myślę o tych wszystkich problemach gospodarczych, jak sobie myślę o tym, że my co chwilę czytamy o niedoborach węgla i cukru, to z drugiej strony jakieś rozpasanie i pisanie o olbrzymich kontraktach zbrojeniowych, jak to my będziemy kupowali bardzo dużo sprzętu wojskowego, kiedy brakuje na podstawowe potrzeby, to nie jestem pewien, czy to jest najlepszy i najbezpieczniejszy przekaz dla partii rządzącej. Znaczy przy narastającym kryzysie gospodarczym bardzo duże zakupy, czegoś, co jest gdzieś tam tak naprawdę ulotne i odległe, nie wydaje mi się, żeby koniecznie miały tak dobrze zagrać, jak wydawało mi się jeszcze chwilę temu.
Pewnie tak, ale jednak sądzę, że da się to jakoś sprzedać w kampanii przy odpowiednim pewnie wyważeniu tych tematów. Jak tak rozmawiamy, no to pytanie, z czym w ogóle rządzący wyjdą, bo samo straszenie opozycją i Berlinem oraz osobami LGBT, no to może być jednak trochę za mało.
Ja mam poczucie, że tak jak obserwuję to, co się dzieje teraz i myślę sobie o z jednej strony sytuacji, z drugiej strony o przyszłości, a z trzeciej strony o trendach, które tą przyszłość będą kształtowały, to wydaje mi się, że będzie bardzo mało miejsca na jakąkolwiek dyskusję merytoryczną. To znaczy, myślę, że większość polityków, którzy będą stawali w tym wyścigu o władzę niebawem, wiedzą, co trzeba zrobić, żeby inflację zdusić. Natomiast wątpię, żeby którykolwiek z polityków to powiedział, bo raczej będzie to mu przysparzało niechęci i wrogów niż wyborców i głosów. Ciekaw jestem, czy w ogóle ktokolwiek spróbuje powiedzieć, że potrzebna jest terapia szokowa, bardzo wątpię, więc myślę, że nie będzie o tym rozmowy. Kwestia wojny i bezpieczeństwa też nie do końca wyobrażam sobie, jak to będzie użyte. Nie mamy języka i nie nauczyliśmy się rozmawiać o tematach ważnych społecznie, typu ochrona zdrowia czy mieszkaniówka. Wydaje mi się, a nawet jestem głęboko przekonany, że tą kampanią będą rządziły emocje. I ty mówisz właśnie, z czym wyjdzie PiS? No myślę, że wyjdzie z tymi emocjami. I chciałem się cię zapytać i porozmawiać trochę o tych emocjach, które twoim zdaniem będą tą kampanią rządziły.
Niepewnością i strachem starają się zarządzać obie strony. Jarosław Kaczyński opowiada o tym, jaka będzie niepewność, jaki będzie poziom agresji w życiu politycznym, jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy. Rządzący na pewno włączą też nutę taką, że tutaj mamy prezydenta, który gwarantuje spokój, a jak będzie rząd wyłoniony przez obecną opozycję, to dojdzie do wojny na górze. Jarosław Kaczyński też zapowiedział teraz na którymś spotkań w Wielkopolsce, że powoła ruch społeczny kontroli wyborów. Uzasadniał potrzebę powołania takiego ruchu tym, że ludzie protestowali przed salami, gdzie były spotkania z PiS-em i on przedstawił pewne zagrożenie, co to będzie, jak przyjdzie do dnia głosowania i zwolennicy opozycji przyjdą i będą zakłócali spokój w lokalach wyborczych albo przed lokalami, naruszając ciszę wyborczą, więc on odpowiada swoim ruchem. To prawdę mówiąc zmierza w jakąś bardzo złą stronę, bo jeśli będzie z jednej strony ten ruch kontroli wyborów Platformy, z drugiej strony ruch kontroli wyborów Jarosława Kaczyńskiego, nie wróży to nic dobrego. Ja się w ogóle zastanawiam nad tym, bo wiadomo, że to nie będą wybory przepływów elektoratów, to już jest prehistoria, natomiast w 2015 roku mieliśmy wybory demobilizacji. Wtedy Jarosław Kaczyński się schował, Beata Szydło była kandydatką na premiera, frekwencja była raczej niska. Natomiast w 2019 roku to były wybory mobilizacji i frekwencja poszła w górę o 10 punktów procentowych. PiS miał rekordowy wynik, ponad 8 milionów głosów, jeśli dobrze pamiętam. No i pytanie, czy teraz te emocje będą nakręcały mobilizację, czy też będą raczej zniechęcały? Ja myślę, że nie będzie już tak wysokiej frekwencji jak w 2019 roku. Nie wiem, czy ona spadnie aż tak bardzo, jak to drzewiej bywało, jak w 2015 i w poprzednich latach. Ale sądzę, że my ten pułap najwyższej frekwencji już osiągnęliśmy i sądzę raczej, że zwłaszcza jeśli ta kampania będzie tak marna, ta frekwencja będzie jednak niższa.
Myślę, że ten strach i ten niepokój będzie bardzo obecny w tej kampanii. Myślę, że to jest emocja, którą będzie starał się grać PiS, ale to jest emocja, która będzie PiS-owi przeszkadzała i która rzeczywiście może raczej demobilizować niż mobilizować. Ciekaw jestem, czy taką emocją, która będzie rządziła z kolei stroną opozycyjną, będzie, mówiąc najłagodniej, najładniej, przywrócenie praworządności, a tak najostrzej i najbrzydziej rewanżyzm, takie rozliczenie, dojechanie, dorwanie się i...
I wyprowadzenie Glapińskiego i Przyłębskiej.
I zgadywałbym, że pewnie to jest ta emocja, która będzie mobilizowała, tak? Czyli, że po tej stronie pisowskiej będzie ten strach, który ma mobilizować, ale nie wiem, czy to zadziała. Po tej stronie opozycyjnej jednak prawdopodobnie wielu polityków, nie wiem, czy wszyscy, ale na tym etapie wygląda jakby Donald Tusk, zamierzał grać właśnie taką emocją bardzo ostrą i poszukiwał takiego właśnie bardzo ostrego języka po to, żeby wyprowadzić ludzi, żeby zaprowadzić ludzi do urn, po to, żeby odepchnąć PiS i oderwać i odspawać PiS od władzy.
Te emocje są niewątpliwie bardzo silne wśród części wyborców Platformy zwłaszcza. To widzimy na Twitterze, te hashtagi silni razem i to, co się w ich okolicach pojawia, te postulaty i ten język. Te prymitywne memy. Ja widzę to jako odpowiednik tego, co się działo w elektoracie PiS-u w 2013, 12, 11 nawet przed wyborami, nie były to te emocje, które doprowadziły do zwycięstwa PiS-u. Pytanie, czy Donald Tusk postanowił skrócić ten dystans, tę drogę, jaką musiał przejść i wciąż jest na etapie budowania tego twardego elektoratu, w roku wyborczym zmieni język i odwoła się może do nadziei albo do jakiejś bardziej pozytywnej emocji, czy też zostanie w tej bańce rewanżystowskiej, czy wystarczą mu emocje z tego rejestru, które widzimy teraz, czy też rozszerzy tę paletę i takim wyznacznikiem będzie jednak pokazanie jakiegoś szczegółowego programu.
Pytanie, czy istnieje nadzieja w nas, że ta kampania będzie jednak inna, że za parę miesięcy ta potrzeba mobilizacji struktur, najbardziej zaangażowanych wyborców, mediów społecznościowych, szukania właśnie tej takiego budulca, który daje szansę, żeby przeprowadzić skuteczną kampanię, czy przejdziemy do fazy trochę bardziej pozytywnej, gdzie będzie miejsce na nadzieję. Wydaje mi się, że ta strona, która będzie miała jakiś pomysł na to, jak znaleźć nadzieję i będzie w stanie tchnąć tą nadzieję, będzie miała dużą przewagę nad tymi, którzy nie będą potrafili tego zrobić. Jest gdzieś tam oczywiste, ale moim zdaniem mało o tym się mówi. A druga taka pozytywna emocja, na którą oni będą próbowali, obie strony będą szukali, to jest zaufanie, że to ja jestem tą osobą i chyba to musi być bardzo personalne. Znaczy ja, Donald Tusk, albo ja, Jarosław Kaczyński, bo chyba nie Mateusz Morawiecki, jestem tą osobą, która jest w stanie przeprowadzić nas przez ten trudny czas. Teraz straszę i nakręcam, ale za chwilę, czy jestem w stanie powiedzieć, że zaufajcie mi, bo ja wam daję nadzieję na to, że będzie inaczej. Ciekaw jestem, jak ty sądzisz, czy rzeczywiście jest tak, że my teraz musimy odpokutować swoje, przejść przez taki katarzyczny moment po to, żeby rzeczywiście ta kampania wyglądała właściwa, wyglądała inaczej w przyszłości i dała nadzieję na trochę inny język i też na jakiś spokój, jakikolwiek spokój po tym, jak te wybory się odbędą.
Ja chciałbym mieć nadzieję na nadzieję, ale coś mi mówi, że jednak to będzie raczej kampania negatywnych emocji. To, co mnie trochę wybija z tego myślenia, no to są takie reakcje osób, które ewidentnie raczej kibicują Platformie i Donaldowi Tuskowi, a które ewidentnie nie czują się dobrze w tym języku i w tych emocjach. Leszek Balcerowicz na przykład skrytykował pomysł usunięcia Adama Glapińskiego z NBP-u. Podobnie paru innych komentatorów, którzy raczej, tak się domyślam, sprzyjają opozycji niż obecnej władzy. Marcin Matczak, który prawdopodobnie myśli w kategoriach bardziej wspólnotowych niż czynni politycy. Być może przynajmniej w części tego szeroko platformianego świata jest refleksja, że poszliśmy o parę kroków za daleko i że trzeba wrócić. No pytanie, czy ci ludzie mają jakiś wpływ na Donalda Tuska i na jego najbliższe otoczenie? I czy Donald Tusk sobie zaplanował, że najpierw pójdzie parę kroków za daleko, a potem się cofnie? Czy będzie się zaostrzał jeszcze w miarę przybliżania się wyborów? Bo to, że Jarosław Kaczyński będzie grał na tych emocjach, że Tusk to zdrajca, który będzie pachołkiem Berlina i Brukseli, zabierze 500+, doprowadzi do ruiny, to nie mam wątpliwości.
Ja szczerze mówiąc niespecjalnie widzę alternatywę dla nich. Znaczy tak jak wydaje mi się, że jednak siłą rzeczy opozycja idąca po władzę ma przewagę w poszukiwaniu nadziei, to jednak rząd rządzący 8 rok, jakkolwiek by się nie starał,
ciężko zwalać na świat zewnętrzny i na poprzedników.
Szczególnie jeżeli żyło się w takim paradygmacie sprawczości i kiedy zbierało się albo próbowało się zbierać pochwały za wszystko, co się działo dookoła nas, nawet te rzeczy niezasłużone. Tak? Znaczy ta propaganda była tak ustawiona, że świat idzie w dobrym kierunku, Polska idzie w dobrym kierunku dzięki naszym wspaniałym rządzącym. Więc w momencie, w którym świat zaczął iść w złym kierunku, no to ciężko teraz powiedzieć, a teraz nasi rządzący nie mają na to żadnego wpływu.
I takie komunikaty z ust Jarosława Kaczyńskiego słyszę. Tylko, że one chyba to nie działa.
Takie to chyba będzie, Wojtku. W sensie ja mam takie poczucie, że ta kampania teraz, ta prekampania jest bardzo ciekawa i że ona jest jednak inna od tej kampanii właściwej. Natomiast i prawdopodobnie to jest też coś, o czym my często mówimy i to też warto powtórzyć, że to, jak będzie wyglądała kampania właściwa, będzie też w dużej mierze zależne od sytuacji sondażowej. To znaczy, że teraz też jest taki moment, kiedy PiS broni nadal przewagi, mimo spadków, a Platforma cały czas goni i próbuje się też wysferować, wyjechać z tego peletonu opozycyjnego po to, żeby mieć jak najsilniejszą pozycję negocjacyjną przed ustalaniem układu list. Jedna, dwie, trzy, nieważne. Natomiast nastąpi taki moment, kiedy już karty zostaną rozdane, no i wtedy trzeba będzie napisać strategię, przygotować kampanię i spróbować wyegzekwować tą strategię i tą kampanią wygrać wybory. I chyba widzimy jakieś przesłanki, które sugerowałyby, jak to może wyglądać, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby wyrokować, jak ta kampania tak naprawdę będzie wyglądała.
No jest za wcześnie, bo jeszcze nawet nie wiadomo, w jakiej konfiguracji opozycja przystąpi do wyborów, a to będzie miało na pewno wpływ na to, co będą mówili, jak będą mówili. Poza tym w ogóle no, kampania to jest jednak okres pewnej profesjonalizacji polityki. Wtedy gospodarzem przekazu staje się sztab wyborczy i wtedy zapanuje dyscyplina i już będzie wiadomo, że wszystko, co jest mówione, albo prawie wszystko, służy jednemu celowi, a nie jakimś na przykład wewnętrznym wojenkom, konfliktom. Myślę, że wiosną będziemy wiedzieli dużo więcej. Wiosną zobaczymy prawdopodobnie już opozycję w jakimś nowym układzie list. Nie podejmuję się teraz wyrokować, jak to będzie wyglądało. Wtedy będziemy dużo bliżej tej prawdziwej kampanii. Bardzo duże znaczenie będzie miała pogoda zimą. To, jak dużo węgla trzeba będzie zużyć na ocieplanie domów.
Jeszcze chciałem się ciebie zapytać i myślę, że to jest pytanie, które będę ci zadawał w nowym sezonie na Słuchu, z którym pewnie wrócimy od września. Czy twoim zdaniem ktoś się wyłamie z tej logiki polaryzacyjnej? Czy jest w ogóle na to miejsce? I czy spodziewałbyś się, że pojawi się jakiś nowy podmiot na scenie politycznej, który może namieszać? To jest dyskusja, którą też odbywaliśmy wcześniej i bardzo szybko ją streszczając. Argumenty za tym, że się pojawi, są takie, że zawsze się pojawia i z mojej perspektywy, patrząc na to, co się dzieje, jest bardzo duża przestrzeń, żeby wskoczyć z jakimś przekazem. Argumenty przeciw są takie, że ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kto to miałby być, jakby to mogło wyglądać.
Z polaryzacją nikt nie wygra, a jeśli ktoś będzie próbował walczyć, to prawdopodobnie Szymon Hołownia i być może jego potencjalni sojusznicy, nie wiem, z PSL-u na przykład. Gdyby powstała taka lista, no to ewidentnie ta lista by grała do ludzi, którzy mają dosyć polaryzacji i którzy chcą czegoś nowego, świeżego. Pytanie, czy akurat ta konfiguracja PSL plus Hołownia będzie najbardziej wiarygodnym nośnikiem tej opowieści, ale trochę nie widzę, kto miałby to być inny. Z kolei, gdyby Lewica została wypchnięta poza te wspólne listy, no to z kolei Lewica by mogła wskoczyć jako ten trzeci, bo moim zdaniem polaryzacja PiS, Platforma to i tak będzie dominująca oś w tej kampanii, a to, kto będzie trzecią siłą, no to się okaże, czy będzie taka siła. Być może Konfederacja będzie jedyną inną opcją w zupełnie innej logiki. A czy pojawi się ktoś nowy? Nie wiem, czy masz na myśli coś, co jeszcze w ogóle nie istnieje, czy coś już istniejącego. Super Express, wspomniany przez ciebie, wytrwale promuje ugrupowanie Mam Dość, w które ja akurat specjalnie nie wierzę, chyba że będzie to jakaś kreacja rządzących, żeby trochę zaszkodzić opozycji. Jest Agrounia, która istnieje jako partia. Jeśli nastroje na wsi się pogorszą, to być może na tym gniewie mieszkańców wsi Agrounia skorzysta na tyle, na przykład, że będzie miała 3,2% i dostanie subwencję. Ale w taką całkiem nową siłę nie wierzę. I nie sądzę, że my się...
Nie zostawiasz sobie gdzieś w tyle głowy jakiejś takiej małej furteczki.
Tą nową siłą jest Hołownia i chyba już więcej nowszych nowości nie widzę na horyzoncie.
Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.